Drodzy bracia i siostry, pragnę dziś zatrzymać się na chwilę przy sprawie wynagradzania za zniewagę czynione Maryi z pozycji karmelitańskiej, czyli także z pozycji osoby noszącej szkaplę świętą. Trzeba zaznaczyć, że osoba przyjmująca szkaplę świętą staje się dzieckiem Maryi, czyli ona przyjmuje nas jako swoje dzieci. Wyraża się to między innymi w takiej prostej sprawie, że gdy na przykład jest jakiś zniszczony szkaplerz, który nosimy, to wówczas nie ma jego poświęcenia czy nowego przyjmowania, dlatego że Maryja raz przyjąwszy kogoś za dziecko, tego już nie odwołuje, jeśli nawet to dziecko się gubi czy nie pamięta o swojej matce. Pod tym względem mamy niezwykle piękne wypowiedzi świętej Teresy Czcionka Jezus, która tę relację do Maryi jako matki przeżywała szczególnie w tej perspektywie karmelitańskiej. Należy także podkreślić i to, że z pozycji dziecka Maryi, z pozycji osoby noszącej szkaplerz, sprawa wynagrodzenia wygląda trochę inaczej. Czyli najlepszą formą wynagrodzenia jest przyjęcie z wdzięcznością tego, co jest dziś tak mocno kwestionowane, jednocześnie towarzyszy temu doświadczenie bólu, że moją matkę tu spotykam, oraz doświadczenie bólu, że jednak te osoby, które ją znieważają, same narażają się na potępienie. I dziecko Maryi doświadcza bólu z powodu owych 5 zniewag. Czy to jest, czemu tak się dzieje? Przywołam tutaj niezwykły, znaczy dlaczego są ludzie, którzy mają odwagę obrażać Maryję. Przywołam tutaj tekst świętej Teresy. Jak to jest, Panie, że wobec wszystkiego jesteśmy tchórzliwi, tylko nie wtedy, gdy mamy coś zrobić przeciwko Tobie. W to właśnie angażują wszystkie swoje siły synowie Adama. Cała ich furia bowiem skierowana jest na Ciebie, który czynisz im najwięcej dobra. I ta rzekoma odwaga prowadzi również, zwłaszcza dzisiaj, wiele osób do czynienia zniewag wobec Maryi. O czym Jezus w maju 1930 roku tak mówił do siostry Łucji: córko moja, chodzi o 5 rodzajów zniewag, którymi obraża się niepokalane serce Maryi. Obelgi przeciw niepokalanemu poczęciu, przeciw jej dziewictwu, przeciw jej Bożemu macierzyństwu. Obelgi, przez które usiłuje się wpoić serca dzieci obojętność, zgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej matki i bluźnierstwa, które znieważają Maryję w jej świętych wizerunkach. Ja przedstawię 1, 2 i 5 obelgi. Jeśli chodzi o bluźnierstwa przeciw niepokalanemu poczęciu. Niepokalane poczęcie wyraża prawdę o tym, że rodzice Maryi poczęli swoją córkę, która została przez Boga zachowana od zranienia grzechem pierworodnym. To szczególne zachowanie od grzechu pierworodnego dotyczy tylko Maryi i to ze względu na to, że stała się Matką Syna Bożego. Owa szczególna boska interwencja o początku istnienia Maryi nie polegała na jakimś niezrozumiałym zastąpieniu działania rodziców Joachima i Anny, lecz na zachowaniu duszy dziecka, małej Miriam, przed skutkami grzechu pierworodnego. Przeto przez niepokalane poczęcie Bóg rozpoczyna stwarzanie świata jakby od nowa. Stwarza Maryję niepokalaną, w której możemy oglądać to, co dla nas jest celem, a więc jest początkiem. Dlatego tajemnica niepokalanego poczęcia to z jednej strony punkt wyjścia, a z drugiej ten punkt, do którego zmierza życie każdego z nas i cała historia świata. Niepokalana Maryja przypomina nam o celu naszego życia. Bluźniąc przeciw niepokalanemu poczęciu, odrzuca się Maryję, ale odrzuca się tę szansę budowania człowieka, który jak Maryja opiera swoje życie na Jezusie, na Jego odkupieniu i zbawieniu. Jeśli chodzi o bluźnierstwo przeciw dziewictwu Matki Bożej, ta prawda Kościoła wyrażona w katechizmie Kościoła katolickiego, choćby w trzech miejscach, brzmi. Pierwsze, pogłębienie wiary w dziewicze macierzyństwo Maryi doprowadziło Kościół do wyznania jej rzeczywistego i trwałego dziewictwa, także w zrodzeniu Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Istotnie, narodzenie Chrystusa nie naruszyło jej dziewiczej czystości, lecz się uświęciło. Liturgia Kościoła czci Maryi jako zawsze dziewicę. I drugi tekst. Jezus jest jedynym Synem Maryi. I trzeci. Maryja była dziewicą przy poczęciu swego Syna, dziewicą jako brzemienna, dziewicą jako karmiąca własną piersią, dziewicą zawsze. Można powiedzieć tak. Mogę przyjąć do tej prawdy w oparciu o autorytet. Skoro Kościół na przestrzeni wieków, właściwie od samego początku swego istnienia aż po dzień dzisiejszy, niejednokrotnie wypowiadał się na różnych poziomach magisterialnej pewności w temacie wiecznego dziedzictwa Matki Bożej, skoro nieprzeliczone rzesze świętych i błogosławionych z radością wyznawały ten dogmat, wychwalając Boga za przeobfity dar Jego łaski i były przekonane o Jego prawdziwości, to dlaczego ja miałbym być od nich wszystkich mądrzejszy, twierdzić, że lepiej znam Boży zamysł i wiem, co dobre, święte, Bogu przyjemne? Przeciwnie, uważam, że najlepsze, co mogę zrobić, to nawet jeśli nie do końca rozumiem i nie mam dowodów, ukorzyć swój rozum i wyznać na przykład słowami chrzcielnej pieśni: w to wierzyć zawsze mocno chcę, bo tego Kościół uczy mnie, w nim żyć i umierać pragnę. I trzeba to stwierdzić, że dogmat o wiecznym dziedzictwie Maryi jest tak nieznośnie dosłowny, zaprzecza naszej wiedzy o normalnym biegu rzeczy i wymaga uznania po pierwsze dwukrotnej, cudownej Bożej interwencji w prawa natury i po drugie tego, że seks jest czymś, bez czego można się obejść, a to jest jak policzek twarz wszechobecnej dziś seksualizacji. A do tego trzeba dodać za protoewangelią Jakuba, że Maryja od początku była bez skazy, poświęcona Bogu, wychowywana w świątyni i gotowa poddać się Bożej woli. Dziewictwo fizyczne Maryi, w które wierzymy, jest znakiem tego oddania, symbolem poświęcenia się Bogu. Przeto przy uznaniu, że dzisiaj promuje się postawy antymaryi, gdzie brak poświęcenia i nieczystość, tak się to przedstawia, jest jedyną szansą dla człowieka, dla jego wolności, dla jego samorealizacji, to nie dziwi, że trzeba atakować dziewiczość Maryi. Jeśli chodzi o piątą obelgę, profanowanie wizerunków i rzeźb na świętej Marii Panny, ale dochodzi jeszcze taki nowy sposób profanacji, polegający na tym, że jacyś tam rzekomo wybitni artyści tworzą dzieła, tak jak to było nie tak dawno, w jednej z diecezji włoskiej, gdzie w ramach wystawy przedstawiono rzeźby Marii w sytuacji bardzo takiej ją obrażającej. Wiemy, że tych profanacji jest dużo. Niekiedy czynią to nawet biskupi, tak zwani artyści wierzący, czy ostatnio nawet jeden z jezuitów. Jednak jest to wyraz, że dany obraz rzeźba w jakiś sposób otwiera na obecność Maryi, skoro jej wrogowie na tych obrazach czy rzeźbach w sposób taki dziwny wyżywają się. Jako dzieci Maryi, noszący jej kapelusz, czy chcący świadomie przyjąć Maryję za matkę, powinniśmy jako wyraz wdzięczności przyjąć te prawdy wiarą Maryi jako niepokalanie poczętej, jako dziewicy przed, w trakcie i porodzeniu Jezusa, jako matki Syna Bożego i naszej matki. Oczywiście powinna nas niepokoić, być powodem bólu, sytuacja współczesnych dzieci, które są bardzo samotne w swoich rodzinach i często wystawiane na pastwę różnych złych ludzi, i to niekiedy instytucjonalnie. I również powinno nam być bardzo przykro i sprawiać ból, że są tacy ludzie, którzy dopuszczają się wobec jej wizerunków i rzeźb profanacji. Ale w tym wszystkim również powinno w nas rodzić się wielkie pragnienie modlitwy za te osoby, które tych zniewag i bluźnierstw się dopuszczają, a które te osoby są narażone na wieczne potępienie. Krótkie nawiązanie do Ewangelii. Tutaj ostatnie zdanie brzmi tak. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali, olejem uzdrawiali. To, co czynią apostołowie, jakkolwiek nie było jeszcze Watykanu, nie było programów duszpasterskich, kurii biskupich, to w dalszym ciągu Kościół powinien czynić. Czyli powinien wzywać do nawrócenia, do skruchy serca. Dorota Day, którą zapytano w 200. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych, co by powiedziała swojemu narodowi, powiedziała: nawrócić się, dokonać skruchy serca. Następnie podejmowali walkę duchową ze złym duchem i podejmowali uzdrawianie, namaszczali olejem uzdrawiali. Nie chodzi tutaj tylko o uzdrowienie fizyczne, ale także, czy przede wszystkim chodzi o całościowe uzdrowienie człowieka w sensie fizycznym, psychicznym i również duchowym. I tu w tym przypadku warto wspomnieć, że Święta Teresa w zamku wewnętrznym, czy Jan od Krzyża w drodze na górę Karmel, czy w nocy ciemnej, czy mała Tereska w dziejach duszy przez małą drogę, pokazuje, w jaki sposób może człowiek otworzyć się na tę łaskę uzdrowienia, uleczenia, która proponowana jest w Kościele w ramach duchowości karmelitańskiej. Jeszcze jest jedna rzecz, którą warto podkreślić. Jezus mówi: jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie prok z nóg waszych na świadectwo dla nich. Głoszenie Ewangelii nie musi spotkać się z sukcesem. Nie wszyscy przyjmą. Dlatego też warto śledzić, kogo prasa lewicowa krytykuje, a kogo chwali. Prasa lewicowa ma dobre wyczucie, kto rzeczywiście przychodzi w imię Jezusa, a kto jest fałszywym prorokiem. Tych, kogo chwalą, na pewno jest to fałszywy prorok. Tych, którzy nie krytykują, na pewno spełniają fałszywych proroków. Natomiast tych, którzy krytykują, to jest jeden ze śladów, że ten ktoś rzeczywiście przychodzi w imię Jezusa.